Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest rzeczywiście Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem, więc sporo miejsca na naszej antenie temu poświęcamy. Moim gościem jest profesor Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dzień dobry Panie Profesorze, witam Wrocław.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Ma Pan mniej pacjentów teraz w czasie pandemii?
W naszym jest tyle samo pacjentów, ale generalnie pacjentów onkologicznych zgłasza się mniej do szpitali. Głównie do tych szpitali, które nie zajmują się tylko onkologią.
No właśnie, do tych małych szpitali, o tym mówiliśmy w faktach, tylko w styczniu zgłosiło się 15% mniej osób niż rok temu, ale to tylko styczeń. Do stycznia cały rok wygląda dość dramatycznie. Jak długo będziemy odrabiać te straty?
To odrabianie strat będzie trwało na pewno kilka lat. Musimy się liczyć z tym, że spotka na fala nowych pacjentów, którzy się zgłoszą do naszych szpitali. Tych pacjentów, którzy nie zgłosili się w okresie pandemii, to właściwie cały 2020 rok od marca, jak i tych pacjentów, którzy w tej chwili zachorują. Także to będzie poważne wyzwanie.
Rozumiem, że każdego martwi ta liczba zgonów, bo rzeczywiście widzimy wyraźnie, że to nie tylko COVID zabija. COVID w zeszłym roku zabił 28,5 tysiąca osób, a zmarło o 76 tysięcy więcej niż rok wcześniej, niż w 2019. No tak lekko licząc, nawet biorąc pod uwagę wyż demograficzny i tak dalej, lekko licząc, 20-30 tysięcy osób umiera więcej niż wcześniej. Dlaczego? To są też chorzy na raka, którzy się nie leczyli?
Na pewno powodów jest wiele i to nie jest łatwo jasno określić. Jeżeli chodzi o onkologię, to nasz wkład niestety w tą niechlubną statystykę śmiertelności dopiero będzie widoczny w tym roku. W zeszłym roku te dane, o których pan mówi, pan redaktor, to są dane związane z ostrymi zachorowaniami na udary, na zawały. Onkologia nie zabija, nowotwór nie zabija od razu, zabija z opóźnieniem, no ale na pewno szybciej zabija tych pacjentów, którzy bardziej są zaawansowani. A jeżeli pacjent się nie zgłasza do onkologa, nie rozpoczyna leczenia o czasie, no to choroba postępuje i stan zaawansowania jest wyższy.
Profesorze, łatwo nam mówić, że ludzie się powinni leczyć, ale oni się boją się, że pójdą do szpitala i tam się zarażą. Co pan powie pacjentom, którzy podejrzewają u siebie, że coś się dziwnego dzieje, no ale przecież nie pójdę do szpitala, bo tam na pewno strach.
Na pewno nie strach w szpitalach, po pierwsze, bo szpitale dobrze są zabezpieczone i liczba zakażeń w samych szpitalach zdecydowanie spadła. Już druga fala pandemii pokazała, że takie szpitale jak na przykład mój szpital onkologiczny w ogóle nie zatrzymał liczby pacjentów przyjmowanych, tylko wydłużył się czas realizacji tych usług, co mocno nas obciążyło. Ale pacjent przede wszystkim musi wiedzieć, gdzie trafić i jak trafić, więc tu przede wszystkim potrzebna jest właściwa komunikacja z pacjentem, tak żeby pacjent zminimalizował liczbę tych wizyt.
No tak, o tym porozmawiamy za moment. Profesor Adam Maciejczyk, szef Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, jest moim gościem. Panie profesorze, dzisiaj rząd, a nawet właściwie podobno osobiście premier, ma przedstawić założenia do ustawy onkologicznej, taki wielki plan ratunkowy dla chorych na raka. Proszę mi powiedzieć, no dobrze, rząd rządem, założenia założeniami. Czego oczekują onkolodzy?
Poprawy organizacji i poprawy finansowania, bo bez pieniędzy nie da się tego osiągnąć. To są dwa nasze główne
Pieniądze to rozumiem, a organizacja, rozmawiamy wreszcie o tym, co uwielbiają nasi słuchacze, jak oni słyszą system, organizacja, to po prostu, wie pan, aż się budzą. No ale tak po prostu to o co chodzi? Co to znaczy poprawa organizacji?
To znaczy, żeby pacjent jak najszybciej trafiał do eksperta, żeby wskazać pacjentom, jak ta droga powinna jego przebiegać, żeby jasno powinien zajmować się tą onkologią, bo w tej chwili ten system jest tak rozproszony, że pacjent się w nim gubi. Mamy na to pomysł. Ten pomysł w Ministerstwie Zdrowia leży od jakiegoś czasu.
No właśnie, panie profesorze.
Chcemy, żeby on był wdrożony.
Panie profesorze, ja mam takie poczucie, że ja od kilku lat kolejnego już ministra zdrowia pytam o to, kiedy wreszcie będzie strategia walki z rakiem wdrożona i od kilku lat słyszę, że już. No właściwie miesiąc mamy opóźnienia, ale to za chwilę. Kiedy będzie wdrożona według tej, kiedy najwcześniej pana zdaniem to wszystko ruszy?
No mam nadzieję, że dzisiaj, bo sam pan redaktor to powiedział.
No dzisiaj to będą założenia do ustawy, nawet nie ustawa.
Tak, no ale od czegoś trzeba zacząć. Mam nadzieję, że od założeń do ustawy będzie krótki czas. W każdym razie czekamy na to, no odkąd ja pamiętam, a jestem onkologiem 25 lat, także 25 lat to ładna rocznica. Tyle czekamy na zmiany w onkologii.
No dobrze, ale to właściwie jak to ma wyglądać z perspektywy naszej, pacjentów? Co pan chciałby nam zmienić, żebyśmy oprócz tego, że wy będziecie mieli więcej pieniędzy na leczenie nas, pacjentów, to co miałoby się zmienić? Bo pan mówi, miałby się poprawić organizacja i procedury, no.
Przede wszystkim pacjent musi zrozumieć, w jaki sposób poruszać się w tym trudnym świecie onkologii. Onkologia jest złożonym procesem, tam w procesie onkologicznym i zarówno diagnostyki, jak i leczenia pacjenta uczestniczy bardzo wielu różnych specjalistów. To nie jest tylko jedna specjalizacja, więc nie jest łatwo się w tym systemie poruszać, ale wprowadzone takie zmiany jak infolinia, jak koordynatorzy, czy opiekun medyczny. No,
stop. Tutaj zróbmy stop, panie profesorze, bo to jest właśnie taka realna pomoc dla człowieka. Myśmy już o tym rozmawiali rok temu, a nawet więcej, z kolejnymi ministrami. Infolinia to jest tak, że ja rozumiem, że mój lekarz pierwszego kontaktu mówi mi pan, panie Mazurek, pan ma tutaj jakieś niebezpieczne, nie wiem, no, zmiany. Trzeba by się przebadać onkologicznie. Ja wpadam w panikę, to co robię wtedy?
Prosi pan o tego lekarza, ale również lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nawet podczas tej wizyty elektronicznej, czyli tej telewizyty, o kartę DILO, e-DILO, czy jakiekolwiek DILO, ale w każdym razie, żeby dostał tą kartę, to jest taki zielony paszport, z którym pacjent szybciej porusza się po systemie, w którym jest widoczny.
No dobrze, też dla nas, dla onkologów, dostaję tę kartę, systemie. No nie do ręki, ale gdzieś ją tam mam. Jak jestem starszym człowiekiem, to już na pewno będę pamiętał te wszystkie filodilo. No ale dobrze, dostaję zieloną kartę. No i co z tą zieloną kartą mogę zrobić? Dzwonię na... Jak to powinno wyglądać? Dzwonię na infolinię i co?
Podaje pan tylko numer, także nie musi pan znać całej karty, nawet nie musi pan znać nazwy tej karty, tylko poznać czterocyfrową liczbę, którą pan poda, nawet wyśle SMS-em przez bramkę SMS-ową, bo takie narzędzia wprowadziliśmy w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Bardzo prosty mechanizm. I wtedy my dzwonimy do pacjenta i umawiamy go na wizyty. Takie wizyty, które są bezpieczne i które są mu potrzebne.
I to jest, proszę państwa, prawdziwy przełom kopernikański, już to też mówiłem. I jeśli będzie tak rzeczywiście, że będziemy mieli swojego własnego koordynatora, który nas będzie umawiał na wizyty i nam tylko mówił, Mazurek, nie w Warszawie, tylko w Płocku, jeśli chcesz, żeby było szybciej, albo w Warszawie nie w tym szpitalu, tylko w innym, jedź pan tam o 16, przyjmą pana. No dobrze, ale to rozumiem, to są marzenia. To na razie działa to tylko w kilku województwach, prawda?
To w kilku już działa, także marzenia może dla Mazowieckiego, ale na Dolnym Śląsku to już jest realny dostęp do
Pani
takich doświadczeń. Oczywiście należy o tym odpowiednio komunikować.
Ostatnie pytanie w tej części rozmowy, za chwilę zaproszę państwa do internetu wyłącznie. Czy pacjenci chorzy na raka powinni być szczepieni poza kolejnością?
Powinni być w pierwszej kolejności szczepieni. Poza kolejnością nie powinien szczepiony. Powinny być jasne regulacje, jaka kolejka i kto powinien w pierwszej kolejności być szczepiony.
A wy szczepicie pacjentów?
W tej chwili nie. Bo na razie ci pacjenci nie są objęci. Poza tym my nie jesteśmy szpitalem, który jest przewidziany do tych populacyjnych szczepień, więc
rozumiem,
tutaj też kwestia regulacji.
Mają być szczepieni, ale na razie jeszcze nie są. RMF24.pl, interia.pl. Tam dalszy ciąg rozmowy z profesorem Adamem Maciejczykiem, szefem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Zapraszam serdecznie. Panie profesorze, bo ja wiem, że jak mówimy o potrzebach onkologii, to zawsze pada słowo pieniądze. Pieniędzy potrzeba tyle, ile się da. To jest oczywiste, bo te procedury onkologiczne są czasami niebywale skomplikowane. Ja to rozumiem. Ale z czego oprócz pieniędzy wam trzeba tak naprawdę?
Czy na przykład... Właściwego sposobu.
Wie pan, bo...
Nie, musimy wiedzieć, jak je wydać. Musimy kontrolować, czy to jest właściwie wydawany pieniądz, bo to też łatwo powiedzieć dużo pieniędzy, ale to trzeba kontrolować. Najlepiej to pokazuje sytuacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo drogie procedury są niekoniecznie skuteczne.
No ale wie pan, ale z drugiej strony, jak przejrzy pan się pomaga, albo tam pomagam.pl, albo inne tego typu miejsca w internecie, no to wszyscy zbierają na leczenie dzieci zwykle, chorych na raka, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, gdzieś na świecie. No niestety nie w Polsce, bo znaczy nie tylko dlatego, że w Polsce to jest bezpłatne, ale też dlatego, że co, że nie umiemy tego robić, panie profesorze?
To część tych akcji, a ja akurat nie mówię, to razu o siebie pomaga, bo nie przyglądam się tej akcji, ale część tych akcji być może jest nadużyciem. No, na pewno właściwe miejsce, które... Znaczy w Polsce jest taka procedura, jest możliwość leczenia za granicą pacjenta w sytuacji, kiedy jakaś terapia nie jest dostępna w Polsce. Oczywiście w kosztach tych, które w Polsce ewentualnie mogłyby być ponoszone. I ja nieraz uczestniczę w opiniowaniu i to pozytywnie, tak? Wysyłam dzieci na przykład na protonoterapię, która w tej chwili nie jest dostępna za granicę.
No to proszę mi powiedzieć, protonoterapia, cokolwiek to znaczy, bo ja oczywiście jako tempota nie ogarniam, co to jest ta protonoterapia, no ale dobrze. Ona jest dostępna za granicą, a w Polsce nie. Dlaczego? Nie umiemy tego robić, czy jest za drogie?
Nie, akurat nie potrafimy zorganizować tej procedury dla dzieci. To uderza w ten ośrodek, w którym protonoterapia w Polsce jest dostępna, czyli mówię o jednostce w Krakowie. Ale to jest też do już planowane do zmiany. Zresztą tych dzieci tak mało jest, że to nie jest problem jakiś duży.
Tak, na skala, panie profesorze, skala nie jest duża. Natomiast jak komuś choruje dziecko, to on nie patrzy na to, czy to jest jedno z miliona, czy jedno jedyne. No, to jest oczywiste.
I dlatego wysyłamy te dzieci tam, gdzie to leczenie jest najbliżej możliwe, w najbardziej profesjonalny sposób. Pani to robimy i na to się zgadza ministerstwo.
No dobrze, dzisiaj mają być te założenia przedstawione. Pan mówi, że to są wyczekiwane przez pana od 25 latach zmiany. No dobrze, to niech mi pan teraz powie, panie profesorze. Ja muszę państwu najpierw coś powiedzieć, sorry. Najpierw muszę państwu powiedzieć, że profesor Adam Maciejczyk jest jedynym moim gościem, któremu szczerze, z głębi serca życzę bezrobocia. I to nie dlatego, że on źle pracuje. Wszystkim po prostu onkologom życzyłbym bezrobocia. Myślę, że tu akurat jesteśmy zgodni. No ale dobrze, w takim idealnym świecie, w którym jednak, nie do końca jak widać, idealnym rak jest, to jak wyglądałby system opieki zdrowotnej? System opieki nad chorymi na raka? Jak wygląda ten idealny świat profesora Adama Maciejczyka?
No przede wszystkim musimy oprzeć sporo naszej aktywności na profilaktyce, także tutaj muszę rozczarować pana redaktora. Profilaktyka mi zapewnia pracę do końca życia mojego, ponieważ obejmuje wszystkich również zdrowych, również pana redaktora. Mam nadzieję, że pan się poddaje badaniom profilaktycznym.
Jaki?
I prowadzi pan zdrowy tryb życia.
Tak, ja bardzo zdrowy tryb życia prowadzę.
Nie, naprawdę, życia, to wszystkim nie należy bardzo palić.
Nie palę. Nie palę, nigdy nie paliłem.
No to prowadzi pan już zdrowy tryb życia.
O, proszę. I nawet, proszę pana...
Jeszcze musi pan się dobrze odżywiać.
Tak, proszę pana, nie jem słodyczy na początek. Nie jem słodyczy i nie jem tłustych, tych smażonych mięs. Od niedawna, co prawda, bardzo od niedawna, ale nie jem. No i co dalej?
No także to już jest bardzo dobrze. To jest ta bierna część, a czynna to szereg badań, którym możemy się poddać po to, żeby wcześniej wykryć nowotwór. Tych badań, których skuteczność w tym zakresie jest udowodniona. No klasyczny przykład to mamografia u osób, u pań powyżej 50 roku życia.
Już myślałem, że mnie pan chce wyzwać.
No i w tej chwili profilaktyka w zakresie, no mężczyźni też chorują, ale tu badania profilaktyczne nie przynoszą efektu, także muszę pana redaktora rozczarować. A jeśli chodzi o, no nie wiem, dla mężczyzn, to chociażby badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrycia raka płuca. W tej chwili takie badania są coraz szerzej prowadzone w Polsce. I mam nadzieję, że to obejmie też cały kraj.
No dobrze, no to dobrze, to profilaktyka. No to dotyczy zdrowych, tych, którzy mają to szczęście, że jeszcze nie zachorowali. No dobrze, ale jeśli ktoś zachorował, jeśli spotkało go to nieszczęście, to co wtedy? Jak wygląda ten idealny pański świat? Jak to powinno być zorganizowane?
No jeżeli już pacjent ma sygnał, że może mieć nowotwór, bo to już nawet dotyczy tych chorych, czyli nawet po profilaktyce coś wykryto i należy się z tym zgłosić do lekarza, to powinien poprosić o tą kartę DILO. Sam lekarz powinien mu wydać tą kartę, nikt nie powinien się o to prosić. I z tą kartą DILO łatwiej trafić gdziekolwiek. Bo to jest taka przepustka, taki zielony paszport dla tego chorego.
No dobrze, ale...
A gdzie trafić, gdzie...
No właśnie, najpierw miałem.
To najlepiej do takiego ośrodka, który tak, i ta infolinia jest, ale to nie tylko infolinia, bo nie każdy lubi dzwonić. Niektórzy wolą poprzez internet się zgłosić i takie możliwości też są. Bramki internetowe, specjalne portale.
Wie pan, to uruchomiliśmy ja jestem starodawny. Ja zamiast porozmawiać z jakimś internetowym, magicznym robotem, wolę porozmawiać z żywym człowiekiem. Dzwonię na tę swoją infolinię i mówię, że mam skierowanie do lekarza. I co oni wtedy ze mną zrobią?
W ramach pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, bo zdaje się, że taka forma organizacji będzie w tej chwili, mam nadzieję, będzie dominowała, to od razu jest Pan podczas tej jednej rozmowy telefonicznej umawiany na wizytę u lekarza, specjalisty, który się zajmie tym procesem.
I to jest tak.
Czyli tą chorobą, którą u Pana podejrzewają, bo z kim innym Pan musi się spotkać, jeżeli Pan ma objawy związane z guzem jakimś w płucu, a inaczej, jeżeli to jest ten guz piersi.
No dobrze, ale wie pan, tutaj rodzi się też takie pytanie, czy wy nie robicie tego, dlatego słyszymy, że to ma być, że to jest centralizacja. Nie robicie tego tylko po to, żeby leczyć raka w kilku najlepszych wypasionych szpitalach, nie wiem, Wrocław, w największych polskich miastach. Wrocław, Kraków, Warszawa, Poznań, może jeszcze Gdańsk się załapie i cześć.
Znaczy, łatwo rzucić takie podejrzenie, ale fakty mówią same za siebie. Myśmy w pilotażu sprawdzali dokładnie te liczby tych pacjentów umówionych w różnych szpitalach i tych szpitali, blisko 40% szpitali umówionych przez infolinię to nie było moje centrum onkologii. Ale prawda jest taka, że ten pomysł to nie jest centralizacja, tylko to jest tak naprawdę koncentracja. Koncentracja w
realizacji. Ale co to jest za różnica?
Realizacji.
Między centralizacją a
zasadnicza, ponieważ koncentrujemy nie tylko w centrum, ale koncentrujemy w tych miejscach, gdzie to jest racjonalne, gdzie jest dostęp. Koncentrujemy tych pacjentów, czyli przemieszczamy, kierujemy tych pacjentów.
No dobrze, ale panie.
W te miejsca, gdzie są specjaliści.
Ja już tutaj dawałem taki przykład mojego znajomego, który z Hajnówki, który nie mógł się doczekać wizyty w Białymstoku. W związku z tym przez zaprzyjaźnionego profesora z Krakowa, do którego pojechał z tej Hajnówki, miał operację nie w Krakowie, w Lublinie. I wie pan, to jest takie, no ludzie zdesperowani, bo mają raka i jeżdżą po całej Polsce. Szukają specjalisty. A pan mówi, będziemy koncentrować. No to też będą jeździć.
Nie, no zadzwonią na infolinię i dowiedzą się, gdzie jest w najbliższym otoczeniu. Nie będą do pana dzwonić i pan wtedy zaproponuje jakiś odległy, jakieś centrum, na przykład Wrocław, mam nadzieję, ale w najbliższym otoczeniu. Co więcej, jeżeli to wszystko już wejdzie w normalną realizację Krajowej Sieci Onkologicznej, dostęp do takiej informacji powinien być w ogóle online, od razu dla każdego pacjenta. Ale te ośrodki, które realizują
wie pan, że każdy szuka,
czy z zakresu diagnostyki...
Ale profesorze, bo wie pan dobrze, na czym to polega. To nie chodzi o to, że ludzie nie mają dostępu do lekarza. Ludzie szukają najlepszego lekarza. Bo to nikt nie pyta, znajdź mi onkologa, tylko znajdź mi najlepszego onkologa, znajdź mi tego, który mnie najlepiej wyleczy. To jest oczywiste.
I tu dotknął pan bardzo ważnego elementu, bo my w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej chcemy monitorować, czy to jest naprawdę dobry ośrodek, czy on ma odpowiednie doświadczenie, czy on realizuje doświadczenia na takim poziomie, bo są sposoby, żeby to zmierzyć. I te sposoby, czy te mierzenie, myśmy wdrożyli. To jest najważniejsze, bo to,
no
że
dobrze,
pan
dobrze,
myśli,
zaraz,
że to jest najlepszy ośrodek,
no, dobrze,
to nie znaczy, że to jest.
Dobrze, czyli, czyli pańskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na przykład bada i wykazuje, że no, szpital w Bolesławcu Śląskim, pozdrawiam Bolesławiec Śląski, bardzo lubię to miasto, proszę się nie obrażać, to tylko taki przykład. Dobrze, że szpital w Bolesławcu Śląskim nie spełnia standardów, nie leczą tam najlepsi onkolodzy, nie wiem, nie leczą tak jak powinni. Co wtedy?
No wtedy jest dyskusja, tak, na ten temat, dlaczego tak jest, co zrobić,
no
żeby poprawić.
Od ględzenia to się na pewno poprawi.
No, ale istotą Krajowej Sieci Onkologicznej ma być bliska współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mam nadzieję, że kontrakt z Narodowym Funduszu Zdrowia dostaną tylko te jednostki, które naprawdę realizują te świadczenia.
No dobrze, ale to pan mi mówi, że wtedy NFZ może zabrać im ten kontrakt, tak?
Tak, mam nadzieję, że tak będzie, ale powiem, jaka jest skala problemu, panie redaktorze.
Ale przepraszam, a pamięta
bo
pan...
to jest dosyć istotne.
Nie, ale tu jedna rzecz, wie pan, bo to ważne, bo gdybym ja wierzył w to, co pan mówi, że na przykład też słabsze szpitale nie będą mogły leczyć chorych na raka, to ja nawet bym się ucieszył, bo wierzyłbym, że w związku z tym te, które leczą najlepiej jak można. Tylko ja pamiętam, wie pan, jak wprowadzano reformę edukacji. Tę taką, gdzie jeszcze miały być gimnazja. I wtedy mówiono, teraz będziemy sprawdzać, jak tam uczą w tych podstawówkach, te gorsze tam będą wymieniani dyrektorzy i tak dalej. Proszę pana, ja chodziłem do podstawówki, która była najlepsza, kiedy ja chodziłem w tym moim małym miasteczku. Po latach okazało się, że ta podstawówka jest najgorsza. Czy pan myśli, że dyrektorowi spadł włos z głowy, że coś się w tej podstawówce zmieniło? Otóż nic się nie zmieniło. Będą nadal te szpitale, które nie umieją leczyć na raka, będą nadal dostawać pieniądze z NFZ-u i nic się pod tym względem nie zmieni.
To samo pan mi mówił rok temu, że się nie da zmierzyć takich rzeczy, że nikt nie przekaże danych. No myśmy przez rok w ramach pilotażu Krajowej Sieci zmierzyli tę jakość i powiem panu, widać zasadnicze różnice i da się to zmierzyć. W związku z tym wystarczy tylko wyciągnąć konsekwencje. Powiem też więcej, że Narodowy Fundusz Zdrowia już premiuje, co prawda jest to tylko takie na próbę, takie pilotażowe premiowanie, ale te ośrodki finansowo, które mają więcej pacjentów, które mają większe doświadczenie w zakresie chociażby leczenia chirurgicznego, onkologicznego i takie dane na ich portalach już są dostępne.
Dobrze, panie profesorze,
więc idziemy w tym kierunku, działamy.
Panie profesorze, dobrze, politycy co jakiś czas przypominają sobie o raku, o tym, jak straszna to choroba i przypomnieli sobie rok temu, równo rok temu ogłaszano z wielką pompą narodową strategię onkologiczną. No, wszystko jest teraz narodowe, więc i strategia walki z rakiem też jest narodowa. Ogłaszano to z wielką pompą. Pan prezydent Duda w kampanii wyborczej też to ogłaszał. I przez rok rząd nie był w stanie przygotować projektu ustawy onkologicznej. Nawet założeń nie przedstawili, tylko dopiero teraz, przez rok przedstawiali założenia. Nie irytuje to pana?
No tak, ja już panu powiedziałem, ten rok dla mnie w tym 25-letnim okresie oczekiwania to naprawdę nie jest aż tak długo, ale ten rok był dosyć bogaty chociażby w naszą pracę nad założeniami do pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, do realnego zbierania danych. Bo tak naprawdę sama ustawa też nie rozwiąże problemu. Trzeba mieć narzędzia do tego, żeby sprawdzać tą jakość. Trzeba po prostu być na to przygotowanym. I mamy w tej chwili takie solidne podstawy do tego, żeby budować na tym ten dom, który ma pacjent się bezpiecznie i efektywnie leczyć, ten pacjent onkologiczny. Więc wydaje mi się, że my jako onkolodzy możemy powiedzieć jasno, ten rok był mocno i efektywnie przez nas przepracowany. A teraz musimy być skuteczni i wszystko zrobić, żeby z Ministerstwem Zdrowia wprowadzić tą ustawę. No, mamy nadzieję, że ta ustawa będzie właściwie zredagowana.
Że ta ustawa będzie właściwie...
Diabeł tkwi w szczegółach.
No, diabeł tkwi w szczegółach. W czym politycy wam pomagają? Wam, onkologom?
W zakresie onkologii to szczerze powiem...
W zakresie się pojawiło. Moje ulubione sformułowanie. W zakresie, mówi pan...
Onkologom nie muszą politycy pomagać w onkologii. Onkolodzy potrzebują polityków po to, żeby dostarczyli nam pieniędzy i żeby i możliwości przeprowadzania tej terapii i diagnostyki onkologicznej, która jest najlepsza dla pacjenta. No, mamy na to pomysł, mamy nawet sprawdzone pomysły. No i dobrze było, żeby nie przeszkadzali tak naprawdę. Tylko słuchali specjalistów.
Pan onkolog mówi tak, wiemy jak leczyć chorych na raka, tylko dajcie nam pieniądze i dajcie nam możliwości, tak?
Tak, ale też poprawiajcie ten system, bo już wiemy, że w tej chwili, że na przykład nie wszystkie procedury są, nie wszystkie formy leczenia, diagnostyki są finansowane, więc też trzeba ten system cały czas poprawiać. Mhm. Dostęp musi być do tej diagnostyki, do leczenia szerszy. Nie możemy mieć tylko finansowane część procedur, tak jak jest w tej chwili.
No dobrze, to są szczegóły. To są szczegóły. Ja wiem, że diabeł tkwi w szczegółach, ale dobrze, to są szczegóły. Pan mówi tak, pieniądze i procedury, i to naprawdę wystarczy?
No i jeszcze, żeby nie przeszkadzali.
No tak. Na koniec, czy onkologię również dotyka ten sam problem, co psychiatrię dziecięcą, gdzie oprócz biedy i braku pieniędzy, podstawowym problemem jest brak lekarzy, brak specjalistów. Czy onkologów jest w Polsce wystarczająco? Wielu?
My potrzebujemy nie tylko specjalistów z zakresu onkologii. Potrzebujemy też odpowiedniej grupy wyszkolonych pielęgniarek, techników, fizjoterapeutów. Także potrzeby są olbrzymie. I stąd ta, ja się upieram na to słowo, koncentracja naszych świadczeń jest konieczna. Bo te wszystkie grupy do tego jeszcze muszą się ze sobą komunikować i spotykać w innym miejscu, żeby właściwie podejść do tego jednego pacjenta. Żeby skupić się na pacjencie, a nie na własnym otoczeniu.
Bardzo panu serdecznie dziękuję. Profesor Adam Maciejczyk, człowiek, któremu wszyscy życzymy bezrobocia. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego był naszym gościem. naprawdę bezrobocia, panie profesorze. Nie od razu może, ale tak, że pan mógł pisać książki. O, wyłącznie.
Piękne życzenia, aczkolwiek dużo pracy. Dziękuję.
Wiem, że nierealne oczywiście, ale tak naprawdę chcielibyśmy po prostu... Kurczę, no wie pan, no co, mówię dokładnie to samo, co każdy powie. No chcielibyśmy wiedzieć, jak tego raka leczyć i go wreszcie wyleczyć, a nie tylko bać się, bo jak usłyszymy rak, to po prostu strach taki, że paraliżuje. No i to jest, no co, no ludzkie, no.
Dlatego musimy działać razem i chciałem podziękować panu redaktorowi za zainteresowanie problemami polskiej onkologii, bo to jest dosyć istotne. W mediach też tego zainteresowania aż tak wiele nie jest.
Nie, no jest, szczególnie, tylko wie pan, ale ja mam wrażenie, że nasze gadanie w gruncie rzeczy niewiele ludziom pomaga. Ludzie chcą, żeby ich ktoś przekonał, że oni... Znaczy, właściwie ja nie wiem, czego ludzie w tej chwili oczekują. No, naprawdę, to jest poważny problem. Jak ktoś mieszka, wie pan, no nie w Warszawie, gdzie może sobie podjechać tramwajem, no tramwajem akurat nie, ale metrem do Centrum Onkologii, no to może, wie pan, to jest łatwiejsze, ale jak ktoś mieszka w Augustowie i ma jakieś zmiany gdzieś, takie, nie wiadomo, czy to rak, wie pan, a może się po prostu opalił tak krzywo na skórze, albo goś coś tu boli, no ale czy to rak mnie tu boli, wie pan, tutaj jest mnóstwo rzeczy, jakichś tam jakichś flaków i nie wiadomo, co mnie boli, tak? Tego się ludzie boją.
No dlatego jest, tak, dlatego potrzebna jest właściwa komunikacja. Pacjent musi wiedzieć, że jeżeli go boli, podejrzewa zmianę nowotworową, to musi wiedzieć, gdzie ma znaleźć informację, ale tą informację musi stale znajdować, bo z sytuacją onkologiczną pacjent się spotyka w danym. To nie jest tak, że wysłucha pana redaktora rozmowy, już będzie zawsze pamiętał, co było podczas tej rozmowy powiedziane. Tylko jak się zetknie z problemem, to powinien poszukać. I takim miejscem powinna być ta infolinia, powinna być strona internetowa tego głównego ośrodka onkologicznego w województwie, gdzie powinny być wszystkie informacje o organizacji tego procesu.
I to jest podstawa dla mnie. Z mojej perspektywy, z perspektywy pacjenta, to jest podstawa, żeby człowiek wiedział, gdzie zadzwonić albo wysłać maila, z kim się skontaktować, żeby mi pomogli, żebym nie jeździł jak wariat od Annasza do Kajfasza i nie szukał pomocy.
My też to rozumiemy. Trzeba to tylko realizować.
Tak, no i to akurat ani pan, ani ja, tylko właśnie politycy. Będę ich o to pytał, obiecuję. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę raz jeszcze. Kłaniam się nisko, do widzenia.
Kłaniam się nisko, dziękuję bardzo.